Cześć, dzień dobry, tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz mojego podcastu i bardzo Ci za to dziękuję. Badania mówią, że siadamy na terapiach w gabinetach psychologów coraz częściej, że potrzebujemy rad, wsparcia, zrozumienia chaosu, który jest w nas. Szczególnie w 2020 roku, kiedy wszystko się przewartościowało. Daria Abramowicz, psycholog sportu, mówiła ostatnio w moim podcaście, że wygrana zaczyna się w głowie. Nie tylko zresztą u zawodnika. Posłuchaj tej rozmowy. Jest dostępna na każdej podcastowej platformie. Mój kolejny gość, psycholog i psychoterapeuta Sylwia Miller, skupia się na terapiach indywidualnych i terapiach par. Mam nadzieję, że słuchając nas, znajdziesz w tej rozmowie kilka wskazówek dla siebie. Cześć, dzień dobry. Nazywam się Jarosław Kuźniar i zapraszam na spotkanie z Sylwią Miller, psychologiem i psychoterapeutą. Chciałbym, żeby ta nasza rozmowa z Sylwią za chwilę była wstępem do waszych spotkań z nią, regularnych, częstszych, tak żebyście i wy, i Sylwia mogli położyć na stół wszystkie możliwe tematy, które w duszy wam grają. Czy psychologia to jest łatwa dziedzina życia?
To tak jak czasami pacjenci mnie pytają, czy psychoterapia to jest łatwa i przyjemna. Łatwa, co to znaczy?
Łatwa, czyli
mniejszy problem. Z teorii łatwa. Teoria jest bardzo prosta. Wiesz, ja nawet zauważyłam, że jak prowadzę warsztaty albo szkolenia i tłumaczę jakąś teorię, to wszyscy tak kiwają głową i mówią, no tak, to przecież takie banalne, ale następnie jak zadaję pytanie, no to przypomnij sobie sytuację, kiedy miałaś możliwość zachowania się w ten sposób. To okazuje się, że praktyka już jest, nie jest łatwa. Więc teoria jest łatwa, a praktyka, czyli nasze życie, można powiedzieć to, co robimy na co dzień, to, co czujemy, bo co to jest psychologia? To tak naprawdę są nasze emocje, kontakt z tymi emocjami, świadomość siebie, znajomość swoich myśli, taka samoświadomość, skąd te nasze myśli się biorą. No czy to jest proste? No nie, to jest praca tak naprawdę każdego jednego dnia.
Zacznę od pytania, które być może powinno pojawić się na końcu, w trakcie, nie wiem, czy początek jest najlepszym momentem, ale czy to, że się jest psychologiem, ułatwia układanie własnego życia?
Wszyscy tak myślą. Ostatnio koleżanka mi powiedziała, ty do tego swojego męża, to już mnie tak poukładałaś. No właśnie, a mój mąż jak się ze mną kłóci, mówi do mnie, gdyby twoi pacjenci wiedzieli, jaka ty jesteś naprawdę. Więc myślę, że to trochę jest tak, że z jednej strony szef w dziurawych butach chodzi, ale z drugiej strony to mi daje dużą świadomość siebie. Nie ukrywajmy, że ja też jestem po swojej psychoterapii, czyli psychoterapeuta to jest osoba, oczywiście psychoterapeuta, który czynnie wykonuje swój zawód, to jest osoba, która powinna skończyć swoją psychoterapię, czyli posiada więcej takiej świadomej wiedzy na swój temat. I to mi ułatwia życie, ale to nie znaczy, że się nie wkurzam, nie smucę, nie stresuję, jak na przykład teraz, tak? To nie ma z tym nic wspólnego.
Tylko, że jeżeli ja bym wylądował na psychoterapii, tak, to albo czułbym, że powinienem, albo ktoś by mi zwrócił uwagę, że właściwie nie ma innego wyjścia. Pewnie byłbym może, inni by powiedzieli, ale odważnie, że się zdecydowałeś. Natomiast ty mówisz o takiej psychoterapii, która odbyła się właśnie dlatego, że chciałaś być psychoterapeutą?
To jest ciekawe, ponieważ jak na pierwszym roku szkoły psychoterapii, bo najpierw się kończy studia, w moim przypadku psychologiczne, jestem psychologiem, a później kończysz następne studia, czteroletnie, to są studia psychoterapeutyczne. I na pierwszym roku, jak się dowiedziałam, że moim obowiązkiem, warunkiem koniecznym jest zrobienie...
Wyczyszczenie siebie.
Tak, swojej psychoterapii, no to oczywiście zapisałam się na takie spotkanie, no i terapeuta do mnie mówi, to... Czemu pani tu przyszła, z czym zaczynamy, jaki jest problem? Ja na niego patrzę i mówię, nie, ja nie mam problemów, ja przyszłam, bo musiałam, no bo takie są wymogi oczywiście. A on tak na mnie popatrzył, pokiwał głową, uśmiechnął się i okazało się, że mam oczywiście bardzo wiele problemów, których sobie częściowo nie zdawałam sprawy, częściowo sobie zdawałam, ale wstydziłam się, wiesz, do tego przyznać, wziąć za tą odpowiedzialność, więc z jednej strony to jest tak, że musiałam, a z drugiej strony okazało się, że to było najlepsze, co zrobiłam dla siebie do tej pory. I nie mówię tego dlatego, że jestem psychoterapeutą, tak? Tylko mówię, że to mi naprawdę ułatwiło w ogóle bycie w tym skomplikowanym świecie.
Gdybyśmy mieli sobie to rozłożyć na czynniki pierwsze dla tych, którzy słuchając być może sami w głębi duszy podejmują decyzję, czy powinni, nie powinni, szukają odpowiedzi na pytanie, czy się kwalifikują, nie kwalifikują, albo co się musi zdarzyć, żeby jednak trafili. Jaka jest różnica między psychologiem a psychoterapeutą?
Jasne, to jest bardzo dobre pytanie, bo żyjemy w XXI wieku i wydawać by się mogło, że to jest jasne. Mhm. Jest psycholog, psychoterapeuta, jeszcze psychiatra. I niestety ta świadomość jest coraz lepsza, ale wciąż te trzy pojęcia są mylone. A więc tak, psycholog to jest osoba, która skończyła 5-letnie studia magisterskie i jest psychologiem. Mhm. Podczas studiów...
Ale nie może prowadzić psychoterapii.
Nie może. A czy okay. Za chwilę do tego wrócę. Ponieważ twoje pytanie jest trudne. W Polsce nie ma ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Niestety jest to zawód nieuregulowany prawnie.
Czyli każdy...
Każdy może.
Ale tak. Ja, mimo że nie mam studiów psychologicznych, mogę być psychoterapeutą?
Tak, ponieważ żeby być psychoterapeutą, to teraz tak. Psycholog to jest osoba, która skończyła 5-letnie studia psychologiczne, na których się uczy na temat zdrowia psychicznego, psychopatologii i tak dalej, tak dalej. Diagnozy psychologicznej. Następnie, chcesz być psychoterapeutą, musisz skończyć 4-letnie szkolenie. Znowu w odpowiedniej placówce, w odpowiednim stowarzyszeniu i tak dalej. I teraz, kto może podejść do szkoły psychoterapeutycznej? Ktoś, kto ma magistra z psychologii, jest lekarzem, tak? Nie musi mieć specjalizacji, może być po studiach medycznych lub pedagogicznych. Inne osoby, które nie skończyły medycyny, psychologii lub pedagogiki, również mogą, tylko muszą zdać odpowiedni egzamin z zakresu psychologii. Więc możesz być, Jarku, jeśli zdasz egzamin, ale i wtedy dostajesz się do szkoły psychoterapeutycznej, ponieważ, tak jak wspomniałam przed chwilą, nie ma ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Dzisiaj każdy może otworzyć gabinet i może nazwać się psychoterapeutą. Psychologiem nie, to jest uregulowane, ale psychoterapeutą każdy może się nazwać i możesz wyrzucić z kart, z fusów, robić co chcesz i nikt nie ma prawa wyciągnąć żadnych konsekwencji.
Tylko jak wróżysz z fusów, no to możesz się nazywać wróżka, ale to nie jest tak pożądane jak nazywanie się psychoterapeutą, który wróży z fusów.
Więc psychoterapeuta to ten, kto skończył szkołę psychoterapii i najczęściej jest psychologiem, ale nie musi być.
To jakich nowych umiejętności jako psycholog nauczyłaś się na psychoterapeutycznych studiach?
Okej. Nauczyłam się, ale powiedziałabym, że to się cały czas dzieje, się cały czas uczę i im więcej wiem, tym mam wrażenie, że coraz mniej wiem. Ale nauczyłam się prowadzić procesu psychoterapeutycznego. Co to znaczy? Na początku myślę, że istotna jest diagnoza w ogóle, tak? Czyli nauczyłam się przeprowadzać diagnozę. Następnie nauczyłam się, poznałam, to jest lepsze określenie, narzędzia psychoterapeutyczne, metody pracy z pacjentem. Nauczyłam się, jak słuchać tego pacjenta. Chociaż tak jak przed chwilą powiedziałam, się cały czas tego uczę, bo to, wiesz, to nie jest taka wiedza. Oczywiście ona jest jakoś opisana, ale każdy z nas jest inny i twoje doświadczenie w tej pracy jest niezmiernie ważne. Ale odpowiadając na twoje pytanie, podczas szkoły psychoterapeutycznej uczysz się prowadzić procesu psychoterapeutycznego. Uczysz się diagnozy, czyli rozpoznawania psychopatologii i dostosowania do tego odpowiednich narzędzi psychoterapeutycznych i takiego towarzyszenia pacjentowi, bo w trakcie psychoterapii, oprócz wiedzy psychoterapeuty, niezmiernie ważna, a z mojej perspektywy chyba ważniejsza, jest relacja z pacjentem. I tego cię nie uczą podczas studiów psychologicznych.
Czyli tego, jak zbudować relację z pacjentem, w sumie uczysz się na żywo cały czas.
Tak,
czyli pacjenci są twoimi nauczycielami w jakimś sensie.
Tak, mało tego. Ja wiem, że oni są ekspertami swojego życia. I jak ja im mówię o tym na pierwszej sesji, to oni się tak uśmiechają i mówią...
To po co ja do pani przyszłam?
Dokładnie. To za co ja pani płacę, tak naprawdę. I ja mówię, że przecież to ty znasz swoją historię, to ty znasz swoje cierpienie, to ty mi opowiesz o swoich emocjach. Ja wiem, jak ciebie słuchać, ja wiem, jak zarządzać tymi emocjami, potrafię ci tego nauczyć. Jestem też takim kojącym dorosłym, którego nam zabrakło w tym dzieciństwie, który powie, dasz radę, potrafisz to, w zależności od tego oczywiście, co się potrzebuje, ale to jednak gdyby nie ta twoja wiedza, ja nie jestem w stanie nic zrobić.
Pamiętam kiedyś i chyba wszystkie sezony, jakie tylko były jeszcze na DVD serialu Treatment miałem w domu i stąd jest też moja wiedza o tym, jak to może wyglądać. Pamiętam, że byłem zafascynowany głównym aktorem, Irlandczykiem zresztą, którego potem zdjęcie widziałem na lotnisku w Dublinie, jak się ląduje. Sposób jego pracy wydawał mi się fascynujący, dlatego że jest bardzo podobny do pracy dziennikarza. Nie musisz paradoksalnie umieć zadawać pytań, choć fajnie by było, żebyś potrafił, natomiast musisz umieć słuchać.
Tak.
I pewne rzeczy nazywać, nawet jeżeli one wydają się proste czasami, wręcz prostackie momentami. Myślisz sobie, no ale przecież ona to na pewno wie, ale ona leży albo siedzi na tym fotelu i ona tego nie wie, że się boi, tak. że cierpi, tak. że nie powinna, tak. że ma prawo powiedzieć nie. No ale z drugiej strony, tyle ile wy weźmiecie do własnego serca, duszy, głowy, to nie chciałbym.
No właśnie, i to jest kolejny ważny aspekt, superwizja. Mm. To znaczy, każdy psychoterapeuta, który aktywnie wykonuje swoją pracę, powinien regularnie brać udział w superwizji. W superwizji grupowej albo indywidualnej. Supervisor to jest taka osoba, która po pierwsze ma certyfikat supervisora, czyli jest takim bardzo, bardzo doświadczonym terapeutą, który zdał odpowiednie egzaminy i może uczyć terapeutów. I co to znaczy superwizja? Żeby nie mieć tej pełnej głowy, ale też żeby trochę nie tracić takiego obiektywizmu, który jest bardzo trudny, bo jednak psychoterapia to jest niesamowite na... Tam jest tak dużo emocji i często, wiesz, ja jestem przede wszystkim człowiekiem, więc jak ty mi opowiadasz swoją historię, to ona coś we mnie uruchamia. I teraz bardzo ważne jest, żebym ja na ciebie nie przynosiła moich doświadczeń, moich, nie wiem, ocen, moich opinii, tak?
Żebyś nie była jak przyjaciółka, która by... A tym się nie przejmuj, wiesz, co ja miałam.
Tak, dokładnie. Tak, żebym też nie wpadła w taką...
Pouczającą
dokładnie część. I supervisor jest taka osoba, która troszkę dba o to, żeby cały czas być w odpowiednim kontakcie z pacjentem, ale też ze sobą. I czasami się okazuje, że nie możesz prowadzić pewnych pacjentów, bo uruchamiają w tobie tak silne emocje, ponieważ dotykają jakiegoś wątku, który ty nie masz domkniętego. I wtedy też warto o tym wiedzieć, bo często to, co się dzieje na psychoterapii, to już nie jest problem pacjenta, tylko twój. Więc po to, żeby nie mieć tej głowy takiej, jak to nazwać, takiej napełnionej, przepełnionej tymi trudnymi emocjami, to trzeba rozmawiać o tym i tą osobą, z którą rozmawiasz, jest supervisor.
Myślę tylko sobie o tym też, że nasi słuchacze, widzowie, żeby mieli jak najwięcej takiej praktycznej wiedzy z tej naszej rozmowy. Jeżeli czują, że być może powinni z kimś pogadać, to jak rozpoznać, gdzie mam kierować kroki? Do psychoterapeuty czy do psychologa? Jak rozpoznać tę różnicę, którędy do odpowiedniego dla mnie człowieka?
Jeszcze czy do psychiatry?
Albo psychiatry.
To ja bym powiedziała, że tak naprawdę albo do psychoterapeuty, albo do psychiatry. I tutaj już nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, bo profesjonalny psychoterapeuta, jeśli uzna, że... Bo psychiatra jest to lekarz, który... On decyduje poprzez diagnozę, czy potrzeba włączyć farmakoterapię, czyli leczenie środkami farmakoterapeutycznymi, dobrze powiedziałam?
Albo farmakologicznymi, tak?
Właśnie, chyba tak. Tak właśnie.
Ale
tak
to idealnie pasuje, to takie powinny być leki. Właśnie. Przecież one służą terapii.
Dokładnie, tak myślałam. I to nie ma znaczenia, bo jeśli pójdzie do psychiatry, to psychiatra postawi diagnozę, przepisze środki, jeśli są konieczne i wskaże, aby pójść do psychoterapeuty. I tak, psycholog nie prowadzi psychoterapii, ale znowu osoba, która jest profesjonalnym psychologiem, czyli potrafi również postawić diagnozę, zna się na psychoedukacji, potrafi również zdiagnozować, że potrzebujesz psychoterapii, czyli pracy nad swoimi, ze swoimi trudnościami, tak, ze swoimi zaburzeniami i powinna ci dalej pokierować do psychoterapeuty, bądź do psychoterapeuty i psychiatry, bo najczęściej to jest duet, który współpracuje. Tak? Psychoterapeuta i psychiatra. Chyba że nie mamy do czynienia z takim zaburzeniem, gdzie leczenie lekami jest niezbędne. Tak to wygląda.
Czy dzisiaj z perspektywy twoich doświadczeń, pacjentów, których spotkałaś i którym pomagasz, gdybyś się mogła cofnąć, to byś wybrała ten sam zawód?
W ogóle ja wybrałam psychologię. Nie wiem, czy powinnam to o tym mówić, bo moi rodzice chcieli, żebym poszła na ekonomię i nawet dostałam się na SGGW, ale kłamałam ich. Powiedziałam, że się nie dostała, bo moje wszystkie koleżanki szły na psychologię. No więc ja
wstyd
też
było nie iść.
No nie, no nawet nie tyle wstyd, no po prostu chciałam z nimi iść. No wiesz, jak się zaczyna studia, to...
Najlepsza terapia.
Tak. No i poszłam na tą psychologię społeczną, bo tam poszły one. I następnie ten człowiek zaczął mnie naprawdę interesować. Zaczęłam drugi kierunek, psychologię kliniczną i tam zaczęłam się już uczyć więcej o psychopatologii i muszę przyznać, że ku mojemu zdziwieniu to mnie na maksa wciągnęło. Ja nie mogłam się doczekać, a dopiero to mogło być na trzecim czy czwartym roku studiów, jak pójdę na praktyki do szpitala psychiatrycznego, gdzie większość moich koleżanek nie mogło się doczekać, jak pójdzie do agencji reklamowej, jak zacznie pracę w telewizji. A ja mówię, Boże, jaka to agencja, jaka telewizja? Ja nie mogłam się doczekać, jak pójdę na ten oddział, jak zobaczę tych pacjentów, jak z nimi porozmawiam. Naprawdę, dla mnie to było niesamowicie ciekawe, więc nie żałuję. Z perspektywy czasu uważam, że to jest bardzo wymagający zawód. Na przykład dlatego, że pracujesz w specyficznych godzinach. Albo bardzo rano, albo wieczorami. Owszem, no, pracujesz też w trakcie dnia, ale większość pacjentów jest dostępna wieczorem albo w trakcie dnia, więc jest to trudne. Musisz się ciągle uczyć. Ja już mam dosyć, powiem ci. Tak mi się nie chce czytać czasami tych książek, ale z drugiej strony muszę być na bieżąco i chcę być na bieżąco. Więc ciągle się musisz szkolić. Kończysz tą szkołę psychoterapii. Później mówią, no dobrze, no ale teraz może warto być specjalistą w psychoterapii relacji, związków. No to musisz się tego zacząć uczyć. Albo chcesz być specjalistą w terapii rodzin, albo chcesz pracować z dziećmi. Więc tak naprawdę ty się uczysz cały czas.
Skoro są nowe publikacje, rozumiem, że psychologia, psychoterapia, psychiatria globalnie to są niezamknięte księgi cały czas, tak? Czyli zmieniają się trendy, zmieniają się ludzie, czyli zmieniają się problemy pacjentów też, tak?
Tak, nawet bym powiedziała, że trendy w moim nurcie to tak na przykład nazewnictwo chorób, tak? Coś, co kiedyś nie było nazywane zaburzeniem, dzisiaj jest. Coś, co kiedyś było zaburzeniem, dzisiaj nie jest zaburzeniem. Tak, może nie wchodźmy w to, ale to się zmienia. Ale też trendy są jakby związane z czasami, w którymi żyjemy, z problemami, tak, które nas otaczają. Na przykład no teraz pandemia, w której przyszło nam żyć, więc troszeczkę musisz być na bieżąco, jeśli chcesz mieć pacjentów, a to przecież jest nasza praca, moja praca, a to też daje mi chleb, tak ja zarabiam prowadząc psychoterapię, no to nie mogę sobie pozwolić na to, żeby na przykład nie potrafić pracować z lękiem, bo teraz lęk jest jakby jednym z głównych jakby takich problemów, z którymi pacjenci się borykają. Lęk przed zmianą, lęk przed przyszłością, lęk przed stratą pracy i tak dalej, więc tak, jakby tutaj nie ma możliwości nie być na bieżąco.
Jak można się przygotować, albo jakie zmiany widzisz na, w tej dziedzinie, o której rozmawiamy teraz? Mamy lęk, szeroko pojęty, bo mamy lęk przed utratą pracy, rodziny, zdrowia, głównie chyba zdrowia. Da się na to przygotować, albo znać odpowiedzi na pytania, które mogą paść?
Pytasz mnie. Wiesz co?
Wiesz, łatwo przyjść do kogoś i powiedzieć, boję się, że za chwilę stracę pracę. Nie umiem pracować zdalnie, pewnie za chwilę stracę pracę. Powiedzmy, że to jest wstęp do, nie wiem, spotkania twojego. Ono potrwa z godzinę, ale właściwie już się skończyło po jednej stronie, nie? Powiedział, co się zdarzyło, albo powiedziała i koniec.
Tak, i powiem ci tutaj, świat się o tyle zmienił, że dzisiaj pacjent jest z jednej strony bardzo świadomy. On naprawdę wie, czego potrzebuje i po co przychodzi. I jakby moja rola to jest z jednej strony zrozumienie tego pacjenta i zrozumienie tak naprawdę, czego on się boi, bo wiesz, lęk dla każdego z nas oznacza co innego, ale jednocześnie jest to też ta psychoedukacja. Ja muszę powiedzieć, jak sobie radzić z lękiem, muszę dać mu konkretne wskazówki, narzędzia do pracy, muszę wiedzieć, co to jest wypalenie zawodowe, muszę wiedzieć, znać jakby teorię tego zagadnienia i mu ją przekazać, oczywiście w sposób dostępny. Więc to jest taki troszeczkę coaching, bo nie zawsze przychodzą na terapię osoby z rozpoznaniem, z chorobą psychiczną, typu na przykład depresja. Czasami są to osoby, które po prostu mają trudny moment w życiu i nie radzą sobie w otaczającym środowisku i one potrzebują takiego poukładania im tego, co się dzieje wokół nich. I ja jestem od tego, żeby im to poukładać. Oczywiście, jeśli uważam, że to jest istotne. I wtedy ja muszę mieć konkretną wiedzę na temat wypalenia, na temat zarządzania czasem na przykład, która może się wydawać, że nie jest czysto psychoterapeutyczną wiedzą. Ale ta osoba ode mnie tego też oczekiwać może.
W którym momencie dostrzegasz tę sytuację, te granice, że to nie jest tylko kwestia poukładania czegoś, ale może to jest już jednak początek właśnie depresji.
Tak, to jest już na samym początku. Dla mnie pierwsze sesje, to jest sesja, albo to są dwie do czterech pierwszych sesji, są to sesje diagnostyczne. Czyli ja akurat, bo to zależy od nurtu, ja jestem terapeutą humanistycznym i nie prowadzę na początku takiego typowego wywiadu, czyli przepytuję jakby ciebie, odkąd pamiętasz do dzisiaj, o twoje całe dzieciństwo, szkołę, pracę i tak dalej, ale tak prowadzę rozmowę, żeby jak najwięcej wyciągnąć informacji dla mnie ważnych. I ja ciebie słucham, ja patrzę na twoją mimikę, na twoją gestykulację, na twoją narrację, na twoje też zniekształcenia myślowe, czy one występują, czy nie, w jaki sposób oceniasz siebie, świat i innych. I jeśli zobaczę, że jest jakaś tendencja, bo wiesz, to, że jesteś smutny, to nie znaczy, że masz depresję, ale jeśli masz przewlekły smutek, tracisz motywację do pracy, masz problemy ze snem i tak dalej, to są już dla mnie takie czerwone lampki, które mi zatrzymują. Ja często też robię na pierwszych sesjach testy diagnostyczne, na przykład test Becka, który bada depresję i tak dalej, więc dla mnie w ogóle punktem wyjścia każdego spotkania, każdej psychoterapii jest solidna diagnoza. Jeśli mam wątpliwości, to też jest moment, kiedy odsyłam do psychiatry, albo kiedy uważam, że no, niezbędne jest leczenie, to też odsyłam. Baję, czasami nawet mówię, że jeśli ktoś, bo są osoby, które mówią mi nie, jak żadne leki, Sylwia, żadne leki, to ja mówię, nie wezmę za odpowiedzialności za tą pracę. Jeśli są myśli samobójcze, jeśli ja widzę, albo rezygnacyjne, czyli no nie, no wiesz, myślę o tym, ale nie zrobiłbym tego, to ja tego nie mogę bagatelizować i na początku to, na czym ja się skupiam, to na diagnozie, która jest bardzo, bardzo ważna i kluczowa w dalszej pracy.
Czy, żeby dobrze postawić diagnozę, są pewne procedury, czy za każdym razem każdy pacjent to jest biała kartka i to ty zdecydujesz, w którą stronę idziecie?
No, są te procedury, to tak naprawdę znajomość zaburzeń psychicznych.
Czyli rozpoznanie po zachowaniach, po słowach, po gestach, po wszystkim, co tu tak naprawdę w jego duszy się dzieje.
Ale też kiedy ja mówię, że coś mnie niepokoi, ja mówię, zatrzymuję tą osobę i mówię, że muszę dopytać. To trochę jak idziesz do lekarza na pierwszą wizytę i on sprawdza, tak? Czy to angina, czy to grypa, czy to może zwykłe przeziębienie, czy to wirus, czy to bakteria. On musi cię zbadać. To poniekąd może być, że ja też tak badam. Oczywiście u mnie badanie wygląda inaczej, bo na to badanie składa się moja w dużej mierze obserwacja. No ale też ja potrzebuję faktów, konkretnych informacji, więc to jest wywiad, który przeprowadzam, ale każdy terapeuta robi to troszeczkę na swój sposób. Mam koleżanki, które po prostu wyjmują kartkę i to jest okej, ja akurat tego nie robię, ale one nie chcą o niczym zapomnieć i punkt po punkcie pytają o ważne informacje. Później tego się nie robi, ale te pierwsze sesje jednak służą do tego, żeby postawić diagnozę, ale też stworzyć cel i plan terapii, czyli żebyśmy się dogadali tak naprawdę i wiedzieli, w którą stronę zmierzamy.
Zwykle to są długotrwające historie, bo jeżeli pierwsze 3-4 spotkania są diagnostycznymi, no to już właściwie miesiąc mamy za sobą.
W ogóle to jest ciekawe i powiem ci, dotykasz bardzo ważnego tematu, bo teraz w sieci, w ogóle w ostatnim czasie terapia zrobiła się modna, co mnie z jednej strony bardzo cieszy i w ogóle dbanie o zdrowie psychiczne robi się modne i to jest bardzo dobre. Z drugiej strony słyszę bardzo dużo tego typu właśnie, nie wiem jak to nazwać, reklam, szybka i skuteczna terapia.
Już w miesiąc postawimy cię na nogi.
Tak, tak, właśnie, dokładnie. A ja mam takie doświadczenie, że czasami im dłużej, tym lepiej. To nie znaczy, że im więcej spotkań, bo psychoterapia to jest proces, to nie jest tylko spotkanie raz w tygodniu w gabinecie. Owszem, to jest kluczowe, ale na psychoterapia polega na tym, że ty zaczynasz na siebie patrzeć troszkę z innej perspektywy i to bycie samemu ze sobą poza tymi spotkaniami jest kluczowe, więc czasami, wiesz, to też są kwestie finansowe. Ja wolę, żeby te spotkania, no nie na początku, ale na tym kolejnym etapie, odbywały się rzadziej, ale żeby one trwały, więc nie zawsze, wiesz, szybciej znaczy lepiej, wręcz na odwrót, ale jeśli mam odpowiedzieć, co znaczy długo i krótko. Ja jestem terapeutą krótkoterminowym. Co to znaczy? To znaczy, że średnio u mnie terapia trwa od roku do dwóch, ale zdarza się tak, że ktoś przychodzi z konkretnym problemem. I to jest
rok
bardziej...
lub dwa to jest krótki termin?
Tak.
O kurczę.
Ale posłuchaj, ale jeśli ktoś przychodzi z konkretnym problemem, to nie nazywamy psychoterapią, tylko interwencją kryzysową. I takie interwencje trwają czasami, to jest czasami parę sesji. Nie chcesz mówić o czasie, ale o ilości sesji. To są czasami, nie wiem, 5 sesji i koniec. Bo tak jak powiedziałam, to ty jesteś ekspertem swojego życia. To, że mi może się wydawać, że no ja to bym nad tym opracowała, to nie ma znaczenia. Ale jeśli ty nie czujesz tej potrzeby, to ja nie będę wymuszała, bo tak naprawdę spotkania psychoterapeutyczne, ja zawsze powtarzam to moim pacjentom, służą temu, żeby poza naszym gabinetem żyło ci się lepiej. Lepiej, ale to jest subiektywne przecież określenie. Więc ja diagnozę z reguły prowadzę na pierwszej sesji już ją mam, no chyba, że faktycznie jest wiele wątków, a czasu mało, to wtedy to się przedłuża. Ale no tak, krótkoterminowa terapia u mnie to jest około roku, ale są interwencje kryzysowe, które trwają parę sesji i to już jest bardzo indywidualna kwestia.
Człowiek wychodzi, pacjent wychodzi od ciebie i wie, że to była ostatnia sesja, czy ostatnie spotkanie. Ma jakąś przegadaną, przetrawioną, a może spisaną instrukcję obsługi tego życia bez ciebie?
Ale w ogóle jeszcze odpowiadając na to pytanie poprzednie, to tak jest, że ktoś przychodzi na pierwszą sesję i pyta się, ile to będzie trwało. Ja wiem. Nie wiem, to się okaże, bo ja też co 3 miesiące robię takie podsumowanie, żebyśmy wiedzieli, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy. I oni mówią, jak to rok? Rok mam chodzić na terapię? Nie, pani Sylwia, to zobaczymy co będzie po miesiącu. Po czym później, jak ja już ich nie chcę, ja mówię, to już jest koniec, to oni mówią, ale może jeszcze raz się spotkamy za tydzień. A czy za miesiąc możemy jeszcze umówić jedno spotkanie? I paradoks tego jest taki, że później ciężko wypchnąć z tego gabinetu. I to nie dotyczy tylko mojej osoby, ale rozmawiam z koleżankami, kolegami i to jest bardzo często, że można się trochę tak, wiesz, za bardzo przyzwyczaić. I w pewnym momencie terapeuta musi wiedzieć, kiedy kogoś puścić, tak jak z dzieckiem. W pewnym momencie, wiesz, na początku nosisz dziecko na rękach, tak? Później dziecko zaczyna raczkować, później za rączkę, a w pewnym prowadzisz, a w pewnym momencie trzeba puścić tą rączkę. Prawda?
Ale dlatego, że nie czują się jeszcze zbyt pewni, żeby pójść sami, albo inaczej zaprzyjaźniają się trochę?
Tak, wydaje mi się, oni zaczynają czuć, jakby w pewnym momencie czują tą swoją samodzielność, czują tą zmianę i podoba im się to, ale mają wciąż poczucie, że to dzięki terapeucie, że to Sylwia, to wszystko dzięki tobie. I ja uwielbiam takie momenty, kiedy mam urlop, kiedy nie mogę mieć terapii, bo mam jakieś szkolenie albo są wakacje i oni, ale jak to, nie będziemy się widzieć 3 tygodnie? A ja mówię, i to bardzo dobrze. I okazuje się, bo ja też tak uważam, że najlepiej widać efekty pracy terapeutycznej, jak ona się skończy. Bo tak to trochę nie wiemy, czego się spodziewać, w ogóle co jest efektem pracy terapeutycznej. Jak jej nie ma tej terapii, nagle ten człowiek zaczyna naprawdę wierzyć w swoją sprawczość, zaczyna ufać swoim emocjom i zaczyna ta poczucie własnej wartości wzrastać. Więc te momenty takiej przerwy w terapii są też ważne.
Co 3 miesiące podsumowujesz pracę z pacjentem, a swoją jak często?
Wiesz co, ja... Nie wiem, to jest trudne pytanie, bo...
No, ten supervising, o którym
mówiłaś. Tak, to już ci powiem.
Musisz go mieć, nie?
Bo jakby moja praca, jakby ja ją widzę w 2 obszarach. Jedna rzecz to jest superwizja. Ja chodzę na superwizję grupową. Na superwizję grupową chodzę raz w miesiącu. To są takie spotkanie 4-godzinne, na które oprócz mnie jest jeszcze 4 innych terapeutów.
Ale co, wykładacie problemy swoich pacjentów?
Tak, tak, anonimowo oczywiście.
No tak.
Oprócz tego jest supervisor i każdy opowiada problemy pacjentów i my jakby, można powiedzieć, nawzajem debatujemy na ich temat. I takie spotkania mam raz w miesiącu. Oprócz tego mam superwizję indywidualną. To już jest bezpośrednie spotkanie z takim terapeutą. To trwa około 50 minut. I tutaj to zależy, bo jeśli mam potrzebę, sobie mam poczucie, że sobie nie radzę, to wtedy dzwonię i mówię, potrzebuję natychmiast takiego spotkania jeszcze przed kolejnym sesją, ale średnio to też się odbywa raz w miesiącu. Więc to jest taka część pracy praktycznej, ale oprócz tego, no ja tak trochę westchnęłam, bo ja cały czas mam poczucie, że chodzę na jakieś szkolenie, na przykład w przyszłym tygodniu mam, przepraszam, szkolenie niestety online, no ale sytuacja nas do tego zmusza, z psychoterapii par, tak, z jakiejś tam części i tak dalej, w grudniu znowu z czegoś, więc ja mam wrażenie, że to jest niekończąca się historia.
No, ale dzisiaj, jak mówimy sobie o strachu przed utratą zdrowia, pracy, to też myślę, wiele osób z uwagi na zamknięcie boi się, że jednak straci tą osobę, z którą żyje przez jakiś czas, nie? Bo się ludzie dowiadują różnych rzeczy o sobie, więc zakładam, że takie odświeżanie pamięci dotyczące terapii par w czasach covidowych to jest coś typowego dzisiaj, nie?
Wiesz, jak ja zaczynałam w ogóle pracę z parami, a to było jakieś 10 lat temu, to wszyscy mówili, Sylwia, to jest bez sensu.
My się kochamy i będziemy kochać.
Ale nikt do ciebie nie przyjdzie. Jaki mężczyzna przyjdzie z kobietą na terapię? I mówili, nie idź w tym kierunku, strata w ogóle czasu i tak dalej. Ale muszę ci powiedzieć, że ja uważam, że to był jeden z lepszych kierunków i tak, to prawda, pandemia ukazała większość problemów w relacjach, dlatego że no, nigdy tak dużo czasu jak do tej pory nie spędziliśmy razem i zaczęliśmy dowiadywać się o sobie rzeczy, które do tej pory albo mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby na nie nie zwracać uwagi, albo faktycznie ich nie widzieliśmy. ta praca z parami, w ogóle z relacjami, wiesz, w dzisiejszym czasie mamy ogromny problem z relacjami, nie tylko damsko-męskimi, mam na myśli małżeństwa, ale w ogóle, wiesz, jaki jest problem w byciu z drugim człowiekiem, w nawiązywaniu relacji takich koleżeńskich, znajomości, przyjacielskich, nawet bardzo modny jest test networking, prawda? Nawiązywanie relacji biznesowych, wiadomo. I wiesz, ile osób na wysokich stanowiskach przychodzi i mówi o takim lęku, żeby, no nie wiem, podejść do obcej osoby, po prostu z nią zagadać, boi się odrzucenia, boi się krytyki, czuje ogromny wstyd, więc ogólnie praca z parami, ale z relacjami, w ogóle taka nauka bycia z drugim człowiekiem, ale też takie zastanowienie się nad tym, czego ja się boję, jest niesamowicie potrzebne. I niestety, no, większość tych problemów jest z naszych życia takiego, nawet nie dzieciństwa, to wiadomo, ale też dużo się działo w szkole, prawda? Na przykład byliśmy upokorzeni przez nauczyciela, albo nas jakiś kolega z grupy, z klasy wyśmiał i tak dalej. I to ma ogromny wpływ na to, jak my dzisiaj w wieku dorosłym tworzymy relacje. Albo
kolega mnie wyśmiewał, albo mama mówiła, widziałeś, jak pięknie zdał Michał,
dokładnie,
a ty nie zdałeś i dokładnie. Jestem dzisiaj CEO i nie jestem w stanie się otworzyć?
No, słuchaj, to jest w ogóle niesamowite. Do mnie przychodzą osoby naprawdę na bardzo wysokich stanowiskach. I ostatnio miałam taką sesję, czy ostatnio, no teraz mam online, ale to było ostatnio jeszcze w gabinecie, kiedy taki mężczyzna, no, siada i mówi tak, pani Sylwia, tu w końcu mogę zdjąć tą maskę. I ten mężczyzna, 1,80 m, przystojny, inteligentny, to ja się przy nim czuję, mówię, tak, on do mnie na terapię, ale w czym ja mogę pomóc? I nagle ja widzę w tym ciele naprawdę potężnego mężczyzny, małego chłopca, który jest tak zmęczony, który już tak nie ma siły tłumić tych emocji, czasami smutku, który ma ogromny stres na co dzień, że mówi, Boże, musiałem zwolnić tyle osób, a ja wcale nie jestem takim draniem, ale czasami muszę być. I wiesz, i oczywiście oni, część z nich to potrafi robić, ale to ich tak dużo kosztuje, że powiem ci, że ja teraz jak mam kontakt z osobami, które szanuję, które są dla mnie autorytetami, to przez to, że prowadzę terapię, to przestałam się ich bać, bo myślę sobie, oni też mają swoje cienie, tak? To, że nie wiem, mają taką minę w tym momencie, to nie znaczy, że są niedostępni. Czasami są bardziej dostępni, niż nam się wydaje. A na nich niejednokrotnie spoczywa to, że muszą pierwsi wyciągnąć rękę, pierwsi podejść, zagadać. Oni nie mogą przecież przyznać się do tego, że się boją, stresują, im jest ciężko. Tak? Więc tak, to jest w ogóle niesamowite doświadczenie.
Powiedziałaś, że kiedy zaczynałaś pracę z parami, to wiele osób mówiło, facet nigdy nie przyjdzie, się nie otworzy. Zauważyłaś, że to się zmienia? To znaczy, że nie wiem, czy stajemy się bardziej odważni, albo wiemy, że to nie boli, albo drugie pytanie, co sprawia, że jednak przychodzimy?
Nie mogę powiedzieć, że już mężczyźni są na tyle odważni, że chętnie przychodzą na terapię, ale faktycznie tak jest, że jest ich coraz więcej. Na przykład ostatnio miałam panią na terapii, która zapytała się mnie, czy może chwilę porozmawiać o swoim mężu. No i zaczęła opowiadać jego problem, okazało się, że ma ataki paniki. Ona mu to przekazała, po czym na następnej sesji wróciła do mnie i mówi tak, pani Sylwio, ale wie pani, co on do mnie powiedział? Jak ja mu to przekazałam i powiedziałam mu, że wiesz, ty chyba potrzebujesz iść do psychiatry, do psychoterapeuty, a on mówi tak, ale czy ty wtedy nie będziesz się ze mnie śmiała? Czy ja wciąż będę w twoich oczach tym silnym mężczyzną? Mężczyźni często, Jarko, zresztą to ty mi opowiedz o tym. To wiesz, może
dobrze,
ja ci powinnam zadać
kończymy.
To pytanie. Może ja ci powinnam zadać to pytanie, tak? Ale mają takie poczucie, no że wiesz, no chłopaki przecież nie płaczą, nie mają słabości, im się zawsze udaje i boją się trochę, że rozmowa o tych problemach będzie świadczyła o ich nieporadności życiowej. Po prostu i w związku z tym w oczach kobiet albo, nie wiem, kolegów, tak, będą uważani za tych słabszych. No, nikt nie lubi.
Paradoksalnie,
tak.
Gdybym miał uważać, to pewnie prędzej bałbym się tego, jak zostanę oceniany przez kolegów, niż jak oceniany przez kobiety. Gdybym miał decydować. Tak, bo wydaje mi się, że to jest nasz wielki problem, ale z drugiej strony myślę sobie też o takim zjawisku, ja je widziałem w Japonii, ono, teraz to trudno powiedzieć, czy ono się rozkręca, czy nie, ale tam doszło 2-3 lata temu, 4 może, do takiego momentu, w którym kobiety zaczęły się bardzo emancypować i one jeździły same do Europy, żeby zwiedzać Europę, same babskie wyjazdy. Knajpy były pełne odważnych Japonek, które przychodziły, bizneswoman i rządziły. Faceci nie umieli sobie z tym poradzić. pili coraz więcej, chodzili do barów, żeby płacić kobietom za rozmowę z nimi, bo nikt ich nie słuchał. Więc myślę sobie też o tej sytuacji, w której dzisiaj widać, jak kobiety fajnie, może nie tyle rosną w siłę, ale jest je widać, głośniej o swoich problemach mówią i chcą być bardziej zauważane. Tutaj też brakuje mi czasem takiej nowej rozmowy między płciami, nie? Że kobiety idą po coś, nie bardzo rozumiemy dlaczego, tak. Ale też jednocześnie jak sobie razem tego nie poukładamy, to ani jednym, ani drugim nie wyjdzie na dobre.
To jest bardzo ważne, bo mówisz o tym, kiedyś rola mężczyzny była bardzo klarownie ustalona. Mężczyzna to był ten, który utrzymywał rodzinę, dbał o nią. Jego miejsce było bardzo wyraźnie ustalone, zresztą miejsce kobiety też. Tak. I nagle jest tak, że ta kobieta wyszła, tak, ze swojego, że tak powiem, miejsca, czyli z tego domu, przestała być tylko albo z drugiej strony gospodynią domową i zaczęła robić karierę, zaczęła być niezależna, samodzielna. Czyli można powiedzieć, zaczęła przyjmować rolę męską. I tak jak zaczęła ta emancypacja, czyli ta nowa rola kobieca zaczęła jakoś się określać, to ten mężczyzna, można powiedzieć, jest zdezorientowany, no bo w takim razie co z nami? Czy ja mam stać na swoim miejscu, czy ja mam być w rolę kobiecą? Tak, i ja ci
szczególnie,
powiem,
że każą nam się posuwać, umownie mówię nam, ale że mówimy sobie, no dobra, kobiet w naszej firmie jest coraz więcej, ale wciąż na najwyższych stanowiskach jest ich mniej, więc się posuńcie panowie trochę i to jest dla mnie jakoś naturalne i zrozumiałe. I to właśnie takie zdziwienie na zasadzie, każdy z nas musi znaleźć swoją nową rolę, nie? O ile kobiety już wiedzą gdzie, to mam wrażenie, że faceci właśnie tak przesuwani nie bardzo wiedzą co. Tak. I czy jak on będzie dłużej z dzieckiem, to czy nie przyniesie sobie wstydu? A jak zobaczy więcej kolegów, którzy to robią, to być może przestanie się nad tym zastanawiać. Nie?
Tak, i powiem ci dzisiaj, to co jest super, to jest to, że mamy wybór. Że ty masz swoją partnerkę i możesz z nią ustalić jak chcesz, jak chcecie i to od ciebie zależy, czy chcesz być dzieckiem, czy chcesz być w pracy, czy chcesz jeszcze co innego robić, tylko że niestety są te stereotypy, z których nam, tak jak ty mówisz, ja się najbardziej bał opinii kolegów. Co kolega powie, jak ja mu powiem, że jestem na tacierzyńskim. Chociaż muszę ci powiedzieć, że jest to coraz bardziej popularne i super, i super. Ale wiesz, ja mówię, że jeśli my boimy się, mamy lęk przed oceną, to tak naprawdę dotyka to jakiejś naszej wrażliwości i naszego lęku, tak? Czyli to mówi o jakiejś naszej może słabości, o naszym jakimś kompleksie, jakoś tam trzeba poszukać, co się ze mną dzieje tak naprawdę, że ja się tak bardzo obawiam tej opinii kolegów, bo najczęściej tak jest, że ta opinia kolegów, którą oni mają, no często wprost wypowiadają, znowu nie dotyczy nas, tylko jest o nich samych, rozumiesz? Więc dzisiaj mamy wybór i powinniśmy z niego korzystać. I jeszcze jest ważna rzecz, to co zaczęło się dziać, to kobiety zaczęły rywalizować z tymi mężczyznami, właśnie o to miejsce, prawda? Miejsce, nie wiem, w tej całej społecznej układance, w tym życiu zawodowym, a ja myślę, że jakbyśmy zaczęli z sobą rozmawiać, tak, to może byśmy mogli bardziej współpracować, tak, bo jedno nie wyklucza drugiego i często tak jest, że ta kobieta po dniu pracy nie może się doczekać, jak spędzi czas z dzieckiem i mężczyźni też tak mają, tak, nie lubisz spędzać czasu ze swoimi dziećmi.
Nie, no zdecydowanie tak. No, ale to jest kwestia zupełnie innego znalezienia miejsca, nazwania go, przegadania go, ale nie tylko na poziomie pary, ale wydaje mi się na poziomie całego społeczeństwa.
Całego społeczeństwa. I mówię, no to, że mężczyźni dzisiaj mają wybór, tak samo jak kobiety, jest czymś tak naprawdę nowym, bo do tej pory nam narzucano, co mamy robić i my uczyliśmy się podporządkowywać. A dzisiaj, kiedy możemy wziąć za to odpowiedzialność, czasami nie wiemy jak, nie umiemy i się zamiast posłuchać siebie i zapytać siebie, czego ja potrzebuję, jaka jest moja potrzeba, to ja się rozglądam i patrzę, co robią inni. Nie? I tam szukam wskazów, a to niekoniecznie jest dobre. Ja kiedyś taką złotą myśl usłyszałam, że patrzmy, co robią inni i czerpmy z tego inspirację, ale zobaczmy to, a później zastanówmy się, czy na pewno tak chcemy, czy to jest coś, co my chcemy widzieć, prawda, i robić we własnym życiu, nie?
No. Ładnie zabrzmiały trzy kropki. Nie wiem, czy widzowie to widzieli, czy widzowie to słyszeli, ale chciałbym, żeby ta nasza rozmowa z Sylwią teraz wcale się nie zakończyła, ale żebyśmy wrócili tutaj, albo Sylwia sama wróciła ze swoimi gośćmi, z kolejnymi tematami, które mam nadzieję pozwolą wam trochę spokojniej przez życie iść. Bardzo dziękuję.
Ja
Sylwia
również.
Miller, psycholog i psychoterapeuta.
Dziękuję.
Do zobaczenia. Dziękuję za twoją uwagę. Oceń naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj mój podcast. Bądźmy razem, blisko. Znajdziesz mnie na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social media. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.